kiedy powstaniemy przed zwiastowaniem, to przynajmniej nie zechce się nam zasnąć, bo tak błogo czasami, kiedy fajna pogoda i dobry nastrój. Kiedy zastanawiałem się nad Bożym Słowem, które byśmy mogli zwiastować wam, tak sobie pomyślałem, no jaka jest to rola tych kaznodziei? Po co oni to są? Po co mamy kaznodziejów? Żeby sobie przyszli i pogadali? I co mają zwiastować? W dzisiejszych czasach mamy najróżniejszych przedstawicieli tej branży. W naszym zborze nie tylko pastor zwiastuje, bo dzięki Bogu mamy wielu innych braci, których chętnie i z radością wykorzystujemy. Ale jaka jest ich rola? Jaka jest ich rola? Rola kaznodziejów to zwiastować słowo. Bóg posyłał zwiastunów Bożego Słowa. Przez całą historię, kiedy i naród izraelski szedł, to zawsze słowo było na pierwszym miejscu. Miało być, jak nie było. Wybierano do tego posłannictwa szczególnego mężów Bożych, którzy by mogli właściwie zwiastować słowo. Słowo właściwie oznacza wiernie z tym, co napisano. My do dzisiaj mamy niestety kaznodziejów, którzy no coś tam powiedzą. Ale też mamy takie treści przezorności pewnej, że wyjdą kaznodzieje, którzy będą głosić tak, aby ludzi w uszach łechtało, czyli aby słowo było takie fajne, jak oni lubieją. Takie, no, trzeba nam dobrego słowa, trzeba nam nadziei, trzeba nam zachęty, trzeba nam pociechy. Ale czy tylko Słowo Boże ma spełniać taką rolę, żeby ludziom było fajnie i miło? W jakich czasach żyjemy, kochani? W czasach złych. Powiemy sobie o tym, przeczytam. Czy czasy kiedyś były inne od tych, co są dzisiaj? W zasadzie to nie. Dlatego, że zawsze był grzech, zawsze było odstępstwo od Boga, przekręcano Boże wyroki i w dzisiejszych czasach nie jest inaczej. Gdybyśmy otworzyli Księgę Micheasza, Micheasz uzasadnia swoje wystąpienie, pierwszy rozdział w 8 wierszu. Z tego powodu muszę jęczeć i narzekać. Muszę chodzić bosy i nagi, muszę jęczeć jak szakale i narzekać jak strusie. Bo uderzenie Pana jest nieuleczalne, sięga aż do Judy. Kołacze nawet do bramy mojego ludu, aż do Jeruzalemu. Co musi robić prorok? By zwiastować słowo, by przekazać wieść, bo ludzie są tak bardzo źli, tak bardzo natrętni, tak bardzo niewłaściwie żyją, że Bóg używa dziwnych, przedziwnych metod. I Michał pada, z tego powodu muszę jęczeć i narzekać. No co to za zwiastun? W kościołach tak zwanej Ewangelii pełnego sukcesu, tam nie usłyszycie takiego proroka, który chodzi, narzeka, jęczeć. Bracie, to się nie godzi. Ale Bóg posyła proroka, który chce pokazać w Izraelu, jak bardzo ważne jest kochanie Bożego Słowa i przestrzeganie tego Słowa. Szczególnie wtedy, kiedy odstępstwo od Bożego pouczenia jest wielkie. Muszę chodzić bosy i nagi, muszę jęczeć jak szakale i narzekać jak strusie. I ta postawa miała coś pokazać. Zobaczcie, jak Jan Chrzciciel wystąpił na pustyni. Co to za dziwak był? Pokazywali go. W jakąś skórę się ubrał, żywił się szarańczą, miodem leśnym. No dzisiaj szarańcza jest przysmakiem. i w zasadzie pospolity człowiek jej nie je, ale czasami te przedziwne przysmaki dla niektórych ludzi wydają się być takie specjalne. W niektórych drogich restauracjach możecie sobie zamówić udka szarańczy pieczone. Chyba na kilogramy się to tam przygotowuje. Ale są, prawda? A Jan Chrzciciel żył jako naturalny pokarm, żywił się takimi szarańczami, pokazując jednocześnie szczególny sposób swojego zachowania. Pokazywano go palcem. Chociaż drwiono, szydzono, ale kiedy się odezwał? A kiedy się odezwał, bracia i siostry? To Duch Boży przemawiał. I zadaniem proroków było zwiastować Boże Słowo. Dlaczego? Dlatego, że to był bardzo kiepski okres. Wiecie, grzech wszedł do narodu Bożego. W 7 rozdziale czytamy: biada mi, gdyż tak mi się wiedzie, jak po owocobraniu, jak po winobraniu. Nie ma żadnego winogrona do jedzenia ani figi, której mi się zachciewa. Zniknął pobożny z kraju. Czy to jest fajne świadectwo? Zniknął pobożny z kraju. Nie ma uczciwego wśród ludzi. Wszyscy czekają na rozlew krwi. Jeden na drugiego sieć zastawia. Do złego mają zgrabne dłonie. Urzędnik żąda daru, a sędzia jest przekupny. Dostojnik rozstrzyga dowolnie, prawo zaś naginają. Lepszy, najlepszy między nimi jest jak kolec, najuczciwszy jak cień, lecz nadchodzi dzień wypatrzony przez Twoich stróżów. Twoje nawiedzenie wkrótce nastąpi przerażenie. Nie wierzcie bliźniemu, nie ufajcie przyjacielowi. Strzeż bramy swoich ust przed tą, która leży na Twoim łonie, bo syn lekceważy ojca, córka powstaje przeciwko matce, synowa przeciwko teściowej, a właśnie domownicy są nieprzyjaciółmi człowieka. Lecz ja, powiada prorok, będę wypatrywał Pana, będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia. Mój Bóg mnie wysłucha. Po co są potrzebni tego rodzaju kaznodziejowie? Żeby z nadzieją oczekiwać Bożego działania. I wiecie, tą nadzieję musi wzbudzić zwiastun dobrej wieści. Czym się różnimy od czasów, kiedy Michał zwiastował to wielkie Boże Słowo? To było zwiastowane, kochani, w czasach, kiedy królami judzkimi był Jotam, Achaz i Hiskijasz. To nie aż tak dawno, przed narodzeniem Chrystusa. A już naród, który był wybrany jako Boży, był tak nieprawy. Gdy nieprawość wzrasta, jest coraz smutniej. Ludzie często sądzą i sądzili wtedy, że kiedy dopuszczą się wszystkich grzechów, które można wypełniać, kiedy zaspokoją wszystkie swoje żądze, kiedy będą uprawiać po swojemu sprawiedliwość, to wtedy będą szczęśliwymi ludźmi. I byli? Nie byli i nie będą. Za naszych czasów mamy podobne zjawisko. Zobaczcie, kiedy bezbożność sięga już pod samo niebo. Syn lekceważy ojca. Córka powstaje przeciwko matce, synowa przeciwko teściowej, a właśnie domownicy są nieprzyjaciółmi człowieka. Co się dzieje z tą szlachetnością rodziny? Rodzina jest taką najwyższą wartością. Jest tak fajnie, tak miło i pięknie, kiedy w domu jest radość, kiedy wspólnie zasiadają do stołu z radością, dziękują Bogu, że mają co jeść. Ja pamiętam moje młodsze lata, kiedy z dziećmi razem mogliśmy zasiąść do stołu. Wprawdzie się rzadko zdarzało, bo ich ojciec gdzieś zawsze wędrował, ale w niedzielę czasami. I przypominam sobie tą fajną atmosferę, ten szczebiot, ten czasami te dzieciaczki tam się, wiecie, poszturały albo coś, ale już tylko tatuś spojrzał, a u nas była dobra zasada. Mieliśmy na kołeczku, na gwoździu taką dyscyplinę się to nazywało. Takie rzemyki były fajne. I wiecie, harmonia była, wystarczyło tylko pokazać. Czy widzisz, co tam wisi? Raz na pół roku używałem. Bo wystarczyło, że wisiało. I tą atmosferę ciepła tego podstawowego gniazdka trzeba było podtrzymywać czasami pokazaniem palca, a jak się nazbierało, to trzeba zrobić było wypłatę. Po Bożemu, aż do skutku. I najfajniejsze było to, ja też pamiętam to z mojego dzieciństwa. Zawsze wołałem, tatuśku, ja już nie będę, tatuśku, ja już nie będę. A czemu było przedtem? I zobaczcie na sposób wychowania dzisiejszy. Dzisiaj się dzieciaki niczego nie boją. Wychowują się jakieś dziwne stworzenia, dziwne potworki. Nasz brat Rafał pojechał do Inowrocławia opracować. Trzech chłystków młodych wyskoczyło, go pobiło. Jeden go kopnął w nerkę. Po co im to było? Nie wiem, po co im to było. Mogli go napaść, kiedy jeszcze nie był nawrócony. 20 lat temu. To on się nie bał nawet klawiszy i klawiszy bił w więzieniu. Oni się jego bali. Ale dzisiaj rozwiązłość, grzech młodzieży, grzech dorosłych, sposób wychowania, brak Bożego Słowa w domu sieje tego rodzaju owoc. A w Izraelu od czego się zaczęło? Od zaniechania Bożego Słowa. Kiedy zwiastuni Słowa Bożego przestali właściwie zwiastować Słowo. My w historii Kościoła, narodu Bożego, mamy takie przedziwne przykłady. Jak gdybym pisał Pismo Święte po mojemu, wiecie, tam napisał, jak to fajnie zawsze było, gdy kapłan sprawował właściwie swój urząd, wszystko było dobrze, a my tam czytamy w tej naszej Biblii o synach Heliego, że takie były dwa, no nie za bardzo właściwie wychowani dwaj synowie. Dla siebie. Myśleli o sobie. Brali, co chcieli, co lepsze. A zasadą było w Biblii od Pana daną jako świętą. To, co najlepsze, należy się Bogu. Mój Pan na pierwszym miejscu. I wiecie, kiedy słudzy Boży tak stawali przed Panem, że to, co najwspanialsze było dla Boga, przesyłali właściwe poselstwo, bo poselstwo źle przekazywane sieje i owoc tego jest podobny. My dzisiaj na świecie mamy takich kaznodziejów, już nie mówię o tym, że już kobiety zwiastują. Jak nie ma braci, to chwała Bogu, że chociaż kobiety stoją. A to jest też obraz bezbożności społeczeństwa, w jakim żyjemy. To jest obraz bezbożności społeczeństwa. Gdzieś to słowo nie było właściwie zwiastowane. To słowo nie dociera. Być może, że brak jest postaw takich jak Micheasza, który czyni rzeczy przedziwne, jakieś śmieszne. Pan Bóg posyła takich dziwaków czasami, jak Jan Chrzciciel. Po co? Po to, żeby się ludzie upamiętali, aby chodzili przed Bożym obliczem w zgodności z Jego Słowem. Powiada, z tego powodu muszę jęczeć i narzekać. Ciekaw jestem, jak byście powiedzieli, gdyby tak wasz pastor zaczął jęczeć i narzekać. Co byście powiedzieli? Chodzić muszę bosy i nagi. Ojojo, jeszcze gorzej. Muszę jęczeć jak szakale i narzekać jak strusie. Dlaczego? Dlaczego on to robił? Bo uderzenie Pana jest nieuleczalne. Sięga aż do Judy, kołaczy nawet do bramy mojego ludu, aż do Jeruzalemu. Bo uderzenie Pana jest nieuleczalne. Miał świadomość sługa Boży, że za grzechy jest zapłata. Że za nieposłuszeństwo trzeba cierpieć. Że trzeba zostawić te swoje fajnie, pięknie zdobyte domy, często zdobyte poprzez nieuczciwość, tak jak tam Michał nam opisał sytuację narodu izraelskiego. Że prawo nie było prawem, sprawiedliwość nie była sprawiedliwością, podstęp był naturalnym sposobem życia, chciwość była normą, gniew, no to trzeba się gniewać, bo takie czasy. A dzisiaj u nas jest lepiej? Przed nabożeństwem jedna sióstr mówi, tyle ludzi umiera na serce, że to nie rak jest numer jeden, a choroby serca numer jeden. A od czego są choroby serca? A zapewne od tego pokoju, który żeśmy wzięli od Pana. Tak? Nie. Od rozlicznych zmartwień, od najróżniejszych trosk, od trwogi, która czasami zagraża, od przerażeń, które wchodzą do naszych domów. I zamiast błogosławionego życia w pokoju z Panem Jezusem jest rozterka. My żyjemy w podobnych czasach jak kiedyś, bracia i siostry, dlatego że diabeł był ten sam. On jest dzisiaj taki sam, ale Jezus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. I dlatego zwiastunami dobrej wieści są ci, którzy zwiastują Jezusa Chrystusa. Wiecie, że w niektórych kościołach już dzisiaj na zachodzie przynajmniej wymazali ze śpiewników wszystko, co o krwi Jezusa. Bo to takie jakieś straszne, ta krew. My mamy dosyć tego rozlewu w świecie. To nie będziemy śpiewać o krwi Jezusa. Ja byłem przerażony. Nie wiem, ponieważ jest wolność, wszystkim zalecamy wolność, nie wypada takich zdejmować z urzędu, prawda? Przynajmniej mi. Ale jest to porażający objaw zjawiska, które się dzieje. Tak przedziwną rzeczą jest, wiecie, kiedy mamy Bożą prawdę, kiedy mamy Boże Słowo, tak się ślizgać po tematach bardziej wygodnych, a milczeć w tematach trudniejszych. Zwiastun dobrej wieści to człowiek Boży, który zwiastuje Słowo. Głoś Słowo. I to jest odpowiedzialność, kochani, nie tylko kaznodziejów, to jest odpowiedzialność każdego z nas w naszym domu. Głoś Słowo. Jeżeli chcemy widzieć odmianę naszego społeczeństwa, jeżeli chcemy widzieć odmianę naszych rodzin, nie gadaj, nie narzekaj, nie marudź, nie wypominaj. Głoś Słowo. Bo nasze gderanie, jak to dzieci mówią do swoich rodziców, nie ma mocy. Ono nie ma mocy. To gderanie jest mało wartościowe. Ale głoś Słowo. A co to znaczy głoś Słowo? Do każdej sytuacji w Biblii możemy znaleźć odpowiedni fragment. Do każdego zachowania naszego syna, córki, brata, siostry, przyjaciela możemy znaleźć Słowo. Ale w jaki sposób go znajdziemy, jak się go nie chcemy nauczyć albo czytać? I tu mamy odpowiedź, dlaczego tak wiele problemów dziś istnieje na świecie. Bo nie ma zwiastunów Bożego Słowa. Kochani, jest wiele miejsc Bożego Słowa, które powinniśmy przytoczyć w tym momencie, ale oczywiście no, nie jesteśmy w stanie z powodu czasu. Też Michałasz powiada taką przestrogę albo takie stwierdzenie, 8 wierszu 6 rozdziału. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre. Oznajmiono ci? To, że oznajmiono, to jest jedna rzecz. I czego Pan żąda od ciebie? Czego Pan żąda od Ciebie? Postaw sobie to pytanie dzisiaj. Czego Pan żąda ode mnie? Dzisiaj, tu, kiedy jestem. Czego ode mnie Pan żąda? Tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Tego Pan oczekuje. I to Ci oznajmiono. Naszym zadaniem, kochani, jest oznajmiać. Ja jako zwiastun Bożego Słowa, inni bracia w naszym zborze, mamy takie zadanie. Zwiastować i ogłaszać. Kiedy zwiastujemy, ogłaszamy, a widzimy, że nie ma poprawy, to co robimy? Zaczynamy wołać do Boga, jeśli kogoś kochamy. Chociaż dzisiaj już są takie czasy, że niektórzy są tak bardzo nieznośni, tak bardzo niemili, że nawet nie ma siły, żeby się modlić o nich. Się modlisz i twarz w modlitwie, a oni jedno i to samo. Głupota za głupotą, grzech za grzechem, nieprawość za nieprawością. Ale ja się cieszę z tego, że Boża moc jest skuteczna i że krew Pana Jezusa, Baranka Bożego, ma moc pomimo naszej słabości, kiedy już tracimy cierpliwość, kiedy my już nic nie możemy, to jest jeden piękny moment. Pan zaczyna wkraczać i zaczyna działać. I zaczyna kruszyć i rwać te wszystkie łańcuchy, które pozakładał diabeł tym, których kochamy. Mamy wielu ludzi, których kochamy w naszych domach. Jest to smutkiem, kiedy czasami bój trzeba bojować taki wielki o naszych bliskich. Ale kochani, naszym zadaniem kaznodziejów jest też zachęcać, aby bojować do końca. Aby bojować, pomimo że nie widać nadziei. Ja obiecałem już kilka razy w zborze, że pokażę płytę z kościoła z Nowego Jorku, z Brooklyn Tabernacle. Jeden brat składa świadectwo i mówi, śpiewa w tym chórze oczywiście tego zespołu i pokazuje, to jest Buda, to ja tu 7 lat mieszkałem. W swoim życiu postanowił, że się musi dorobić. No najszybszy zarobek to jest na narkotykach. Jak już człowiek zostaje złapany w te pęta, to jego myślenie jest, każda jedna myśl jest głupsza od poprzedniej. Tak handlował, że wylądował w budzie. Zostawił żonę, dzieci. Ale ta, wiecie, co jego żona robiła? Spotykali się w każdą środę, padali na kolana i ta za tym swoim mężem prosiła, błagała Boga. Dzisiaj ludzie idą na łatwiznę. Zamiast prosić Boga o męża, to szukają drugiego. A to nie tędy Boża droga. Te niewiasty wołały do Boga, wołały do Pana, wołały z gorliwością. Po 7 latach ten prawdziwy grzesznik przechodzi koło kościoła i słyszy śpiew. A zadziwiającą rzeczą tego zboru jest to, że dyrygentka tego chóru nie zna nut. Ale jak to robi z serca, to mało kto był w stanie przeciwstawić się Duchowi Świętemu, który wołał, który płynął z pieśni i chóru, który tam śpiewał. Musimy kiedyś, może na początek nabożeństwa, to będzie taka dobra myśl dla tych, którzy nie chcą się spóźniać, puścić urywek tego chóru, bo spóźnianie się to nie jest przypadkowość, że się spóźniam, że tramwaj nie przyjechał, to jest źle zorganizowany czas, rano, albo przypuszczalnie siedzenie długie w nocy przy telewizorze, a potem oczy się nie chcą rozkleić. Bóg daje nam siłę i łaskę do zorganizowania naszego czasu. Jesteśmy, kochani, zwycięzcami. Ta te siostry, które tam bojowały o tego człowieka, zwyciężyły, ponieważ należymy do Pana, który jest zwycięzcą. I wiecie, najcudowniejszą rzeczą, jaką możemy znaleźć w objawieniu świętego Jana, kiedy to jest przepiękna księga, ale bardzo trudna, tam czytamy w 12 rozdziale: i usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem, a oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Zwycięstwo, kochani, jest we krwi baranka i w świadectwie dzieci Bożych, którzy zdecydowali się walczyć z demonami, z szatanem, z oprawcami ciemności aż do końca. I tu jest napisane, że oddali swoje życie w tej walce niektórzy aż na śmierć. Wiecie, co to jest za stawka? Co to jest za stawka? Ukochać Królestwo Pana Jezusa aż do końca. Ponosić ofiarę, aż jestem gotów umrzeć dla Ewangelii. Kiedy brat Janek nam też przytoczył ten fragment o Indii i prześladowaniach, jakie tam się działy, to tam ci bracia oddali swoje życie. Jak przyjedzie brat Jakub, to nam opowie bliżej. Ja przeczytałem kilka informacji, ale mi pouciekały już z głowy, ale zapewne będziemy mieć możliwość posłuchania zwiastowania ostatnią niedzielę marca. Jak drogą ceną było stać na straży Królestwa Bożego, zwiastować Pana Jezusa, głosić Słowo, mimo że trzeba było za to zapłacić swoim życiem. Tacy między chrześcijanie, albo tacy, wiecie, no, tego życia dobrego, Ewangelii pełnego sukcesu, no to nie przewidują takiej ofiary. To Pan Bóg nie chce, żebyś ty umierał za Ewangelię. On ci będzie dawał dużo i wiele razy. I najlepszym Bogiem jest ten, który daje dużo i wiele razy. A tu czytamy o czymś innym. Świadectwo wydali bracia nasi, siostry nasze, które zwyciężyły moce ciemności, nie umiewali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Odeszli. Ale krew baranka jest tą najcudowniejszą wartością przed Panem naszym, Ojcem naszym, przez którą zwyciężyli. Dzisiaj krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I dzisiaj jest jeszcze czas łaski i dobroci Bożej, gdzie ta krew może oczyszczać. A jednocześnie też ta krew jest początkiem zwycięstwa nad grzechem, nad nieprawością. I mówiłem, i będę mówił, będę powtarzał, że musimy tak bojować, bracia i siostry, aby ci, którzy nie chcą być posłuszni Słowu, się upamiętali, aby przyszli pod tą błogosławioną działalność krwi baranka, Pana Jezusa Chrystusa. Zwycięstwo Boże musi być dla nas najcenniejsze. Czasy są trudne. Ale wiecie, w historii zawsze byli, nawet w Kościele pojawiali się ludzie, że zadowalać samego siebie to najwyższa wartość dla nas. Żyć w pełnym luksusie to taki jest nasz cel. Tylko że tak Biblia nie mówi. I chociaż ci ludzie, którzy głosili, że hedonizm czyli te treści najwyższe z przeżycia, rozkoszy, to cel naszego życia, ci ludzie nie byli szczęśliwi. Ci ludzie byli bardziej nieszczęśliwi, aniżeli ci, którzy w pokorze przed Panem swoim chodzili. Co ci oznajmiono, człowiecze? Jak pisze Michał, oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Bóg oczekuje od ciebie, prawda? Czy nie oznajmiono? Czy mamy prawo robić, co chcemy? Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Jakież to piękne. I kiedy patrzymy się na braci, ja czytałem, wyszła taka książka jeszcze o Zjednoczonym Kościele Ewangelicznym i wrzuciłem do treści, które były, które opisują początek Kościoła Bożego w Polsce po II wojnie światowej. To był strasznie trudny okres. Rosjanie, barbarzyńcy z jednej strony, polskie jakieś ugrupowania zbrojne, AK i inne, niektóre próbowały coś zwalczyć, przewalczyć, zdrajcy. Mimo że Polska przeżyła takie piekło w czasie II wojny światowej, tylu ludzi zginęło, to bratobójcza walka z powodu jakiejś idiotycznej ideologii i Kościół, którego zadaniem było stać na stanowisku przed Panem i głosić Ewangelię. I było łatwo? Nie, powtrącali braci do więzienia. Bo diabeł nigdy nie chciał, aby słowo było zwiastowane. On nie chce, żeby w zborach było zwiastowane. Jak już jest, jak już musi być zwiastowane, to najlepiej, żeby tacy kaznodziejowie byli, którzy tam rozmyją to słowo. Dzisiaj też mamy taki czas, kiedy specjaliści od tego, co nie napisane, mówią nam o takich rzeczach, się nam w głowie nie śni. Ale trzymajmy się słowa, bracia, siostry. Jest czas i dzisiaj taki, oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre. Bóg nie pozostawił nikogo bez odpowiedzialności, dlatego że mu nie dał słowa, dał mu. Dzisiaj Ewangelia jest zwiastowana, zobaczcie, po wszystkie krańce ziemi. Żyjemy w takim czasie, kiedy ta Ewangelia dociera do najdalszych szczepów plemion. A tak się miało dziać przed przyjściem Pana Jezusa Chrystusa, kiedy nastanie koniec. Ja zapomniałem, może ktoś z młodych ludzi, kogo tu wyznaczymy, kto lubi w internecie szperać, poprosimy, żeby poszukał w internecie w Towarzystwie Biblijnym Wycliffa, do ilu narodów jeszcze Ewangelia nie dotarła i ilu, do ilu już dotarła Ewangelia. Zadanie domowe. Danielu, ja młodsi, tam jeszcze są młodsi od Daniela, bo jest to ciekawe, po prostu jak gdyby nie mieliśmy dawno misjonarzy takich, których zadaniem jest docierać do wszystkich narodów. Dajcie sobie 5 minut czasu. Ja często sobie obiecuję, że poszukam, ale wierzcie mi, że naprawdę nie mam czasu, kiedy usiąść do komputera. A jak już usiądę, to tylko przejrzę pocztę. Ten chce to, ten chce to, ten chce to, ten chce. Już godziny nie ma. A moja żona mówi, tylko byś w tym internecie siedział. A ja już tylko z konieczności siedzę. Ale młodzi może znajdą więcej czasu. Bo chodzi o to, żebyśmy byli świadomi, jak daleko Ewangelia zawędrowała. Przed przyjściem Pana jeszcze może jest kilka narodów, kilka szczepów, które nie mają Ewangelii. To Słowo Boże. Głoś Słowo! To zachęta Pisma Świętego. Apostoł Paweł mówi, głoś Słowo! I proces, kochani, uświęcenia naszego to proces, w którym my jako dzieci Boże i zwiastuni, i każdy z nas w domku próbujemy coraz dalej przybliżać się przed Boże oblicze. Bardzo mi się podoba apostoł Paweł, który głosił to Słowo tak, jak miał głosić, prawda? Docierał tam, gdzie chciał dotrzeć, gdzie go Duch Boży posyłał i kiedy zwiastował, raz, że działy się przedziwne, cudowne rzeczy, ludzie byli uzdrawiani, sam Pan Bóg czynił wielkie rzeczy i cuda przez niego, to głosił słowo, a owocem tego zwiastowania jest dzisiaj Kościół w Europie. Owocem tego zwiastowania jesteśmy i my. Oczywiście przez pokolenia ta Ewangelia dotarła u nas. Wcale nie znaczy, że było jej łatwo. Tak jak u nas po wojnie. Braci pozamykali. Jednego z braci trzymali 5 lat. Do tego stopnia żona postradała zmysły. Rewizja za rewizją. Fajnie by tak było, bracia i siostry? Tak, tego chcecie w domach? Zachowaj nas, Panie Boże. Ale Ewangelia przetrwała, kochani, do naszych, mimo że próbowano ją zamykać, niszczono literaturę, konfiskowano literaturę, a ten człowiek z UB, który dokonywał największych zniszczeń, wiecie, gdzie wylądował? W Ameryce. A te nieboże baranki go tam przyjęły. Paradoks pewien. Narobił tyle strasznych rzeczy w Polsce i dostał azyl w Ameryce. Jest sprawiedliwość na ziemi? Nie ma, kochani, ale będzie, bo każdy otrzyma zapłatę za życie swoje. I dlatego, chociaż się smucimy z powodu braku sprawiedliwości, to dążymy do tego, aby Boże Słowo było zwiastowane i z nadzieją, że każdy otrzyma właściwą zapłatę. Zobaczcie, co Paweł apostoł robi, aby ta Ewangelia docierała. On pisze, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Czasami trzeba takiego większego samozaparcia. Powiedzieć jakieś kazanie, bracia i siostry, to jak już się z rutyniarzem, to nie jest sztuką. Prawda? Ja mogę 100 kazań powiedzieć bez przygotowania. Bo już je powiedziałem kiedyś. Ale kiedy mam coś nowego powiedzieć, to muszę niestety się przygotować. Poznawanie Pana to proces niekończący się. Zobaczcie, Paweł pisze z więzienia list do Filipian i on pisze, żeby go poznać. Bracia, jakbyśmy chcieli być rutyniarzami, to grzeszymy. Dopuszczamy się grzechu. I zwiastowanie też nie może być rutynowe. Każdy z nas z bojaźnią i zedrzeniem zbawienie swoje sprawujmy już. Padło to ten werset. I wtedy zaczynamy doceniać wartość krwi Pana Jezusa. Paweł się modli, żeby Go poznać w jeszcze doskonalszy sposób. Nasz Pan jest taką postacią, gdzie wiele, wiele czasu, siły trzeba poświęcić, aby poznać naszego Pana. My Go nie znamy, kochani, w Jego pełni. Myśmy liznęli odrobinkę z dostojeństwa Bożego. A to jest proces, w którym uczestniczyć możemy z łaski Bożej, kiedy serca nasze poddajemy pod Jego Boży wpływ. I Paweł chce Go poznać. Oczywiście później Go zobaczymy twarzą w twarz. Wtedy Go poznamy w prawdziwości. Ale dzisiaj jest też to proces. I dlatego, jeśli ludzie głupio postępują, to dlatego, że nie znają Boga swojego. Nie traktują Go poważnie, dlatego, że nie wiedzą, kim On jest. A Paweł siedzi w więzieniu, cierpi dla Ewangelii z powodu Jezusa Chrystusa i pisze, żeby Go poznać i doznać mocy zmartwychwstania Jego. Co to jest za moc zmartwychwstania? A to jest taka szczególna moc. Kochani, to jest taka szczególna moc, która była w stanie wskrzesić z umarłych. I za życia Pana Jezusa. Dzieweczkę, którą nieśli, płakali, Łazarza, który już cuchnął. Doznać takiej mocy, doznać takiej radości, tylko Kościół Boży jest tym, co najpiękniejsze w uczuciach i przeżyciach ludzkich. Bez tej mocy, kochani, jesteśmy ludźmi takimi nadętymi, coś tam liżącymi z Bożego Słowa, coś tam poznającymi, ale doznać mocy zmartwychwstania Jego. O to się modlił apostoł Paweł. Uczestnicząc w Jego cierpieniach, stać się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Co mamy robić? Dałby Bóg, abyśmy z większą gorliwością, troskliwością przyglądali się Panu Jezusowi, bo Go poznajemy lepiej i bardziej. Im mniej poznania Jezusa, tym więcej próżności, tym więcej grzechu, tym więcej troskliwości o siebie samego. Przekonali, że nasze doznania, nasze przyjemności zaspokoją to, co potrzebujemy. Okazuje się, że nie. Czemu dynastia Jagiellonów w Polsce zginęła? Z powodu pobożności? Bolesław Śmiały to miał 300 dzieci z różnymi kobietami. Wszystkie dynastie średniowieczne były tak drętwe moralnie, że rodziły się potworki. Z jakiej to doktryny? A z tego, że to nie szkodzi cudzołożyć. Że mieć po bokach kobiety, królowie uważali, że można. I chociaż mieli pobożne żony, to zakazili żony, które nie rodziły im zdrowych dzieci, tylko z chorobami wenerycznymi. Nie ma dynastii. Francuskie dynastie poginęły, inne poginęły. Z powodu niemoralności, bo Bóg się nie da z siebie zaśmiewać. Ludzie oczekują dobra, chociaż ci oznajmiono, co jest dobre, czego Bóg żąda od ciebie. To nie wypełniali Bożego przykazania w Bożej prostocie. Trzeba płacić. Za pseudoprzyjemności trzeba płacić. I tego nas Pan Bóg uczy. I dzisiejszego dnia też nas Pan tego uczy i przypomina nam, kochani, co nam oznajmiono. Jak to fajnie, że nam oznajmiono. Podoba się Wam oznajmienie Boże? Myślę, że tak, prawda? Że wszyscy razem, kiedy stoimy przed Bożym obliczem, to tak fajnie wiedzieć, co jest dobre. Bo to na pojmowaniu dobra opiera się każda rzecz. Gdyby ludzie zrozumieli, co jest dobre, myślę, że byłoby inaczej. Ale przyciemniony umysł, łuski na oczach sprawiają, że źle rozumiemy to, co trzeba dobrze rozumieć. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Chciejmy, kochani, tak jak Paweł, poznawać naszego Pana jeszcze lepiej. Chciejmy Go kochać jeszcze lepiej. Chciejmy zacząć Mu ufać jeszcze lepiej, niż to było w dotychczasowym życiu naszym. Jeżeli nie masz błogosławieństwa Bożego, to zastanów się czemu. Możesz mieć wymiar pobożności, obraz pobożności, ale jeśli zaparłeś się jej mocy, to nie licz na dobre skutki. Tyle błogosławieństw Pan obiecał nam w Bożym Słowie. I zobaczcie, jak diabeł nas okrada na co dzień. Nasz polski naród jest tak omamiany przez religię, przez różne rzeczy, ale nie ma życia Jezusa. Chcielibyśmy wołać do Niego dzisiejszego dnia, prosić o pokorę przed Bożym obliczem, abyśmy mogli dostępować Jego łask, odnowienia, uzdrowienia, posilenia, pokrzepienia, aby nas Pan Bóg podnosił, bo Jego święta krew zwycięża. I niech to działanie Boże pośród nas, w naszym zborze, w mieście naszym, w Polsce naszej, będzie coraz to większe, aby wielu ludzi obudziło się i doznało pociechy Pańskiej. Amen.